Sędziowie debatują o rządowych planach zmian przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. W Warszawie trwa zebranie przedstawicieli sędziów, sądów apelacyjnych oraz poszczególnych okręgów z całego kraju.
Temat debaty to przede wszystkim projekt noweli ustawy o KRS, czyli wybór sędziów do rady przez polityków i stworzenie dwóch izb rady.
W pierwszej uchwale wyrażono stanowczą dezaprobatę wobec kwestionowania prawidłowości wyboru pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Wskazano, że sposób pełnienia urzędu przez pierwszą prezes Małgorzatę Gersdorf zasługuje na szacunek, uznanie i wsparcie całego środowiska sędziowskiego.
Wiadomo, że część środowiska jest niezadowolona ze zmian. Całe spotkanie jest skierowane przeciwko rządowi, mówi naszej redakcji poseł Krystyna Pawłowicz, członek KRS.
Członkowie Krajowej Rady powinni być powiadamiani o tego rodzaju wydarzeniach dotyczących środowiska sędziowskiego. Ja osobiście nie zostałam powiadomiona. Pewnie dlatego, że w Krajowej Radzie Sądownictwa zajmuje inne stanowisko niż większość, którą stanowią sędziowie. A to, że oni się tutaj zebrali, oni sobie obradują, jest sprzeczne z ustawą, dlatego że ani ustawa o organizacji sądów powszechnych, ani ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie przewiduje takiej formy działania i aktywności politycznej dla sędziów. To działania pozaustawowe. To jest kolejny dowód na to, że sędziowie po prostu włączają się w politykę, naruszają konstytucję, która nakazuje im zachować niezależność organizacyjną i niezawisłość jako osoby.
Obecnie KRS, konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, składa się z 25 członków. Sędziów do rady wybierają przedstawiciele zgromadzeń sędziowskich i prezydenta, a także posłowie i senatorowie.
7 marca rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on m.in. powstanie w Radzie dwóch izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji 15 członków sędziów. Ich następców wybrałby Sejm.
Wygaszona miałaby być także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów.
Chcemy przywrócić zasadę sprawiedliwości i ukrócić patologię. Tak o powstającej ustawie kompleksowo rozwiązującej problem warszawskich reprywatyzacji mówi mecenas Piotr Andrzejewski, współautor projektu.
Chodzi o ustawę o świadczeniach restytucyjnych i prawnych osób trzecich za wywłaszczenie nieruchomości.
Projekt, jak wskazuje mecenas Piotr Andrzejewski, członek Trybunału Stanu, będzie miał zastosowanie dla tych, którzy faktycznie zostali wywłaszczeni. Dotyczy to roszczeń zastępczych, kompensacyjnych i restytucyjnych.
Prawa kompensacyjne będą dotyczyły bonów na mienie zamienne, ewentualne, które utworzy się z puli miasta i województwa mazowieckiego. Dobrze by służyła temu ustawa metropolitarna. Druga kwestia to kwestia tych, którzy mają szczególny sentyment rodzinny do tych nieruchomości. No tam mogliby uzyskać same budynki czy te nieruchomości, natomiast z zagwarantowaniem praw osób trzecich. Polegałoby to na tym, że osoba, która odzyskuje nawet z lokatorami nieruchomość, jest obowiązana do czasu wykwaterowania przez miasto tych lokatorów respektować ich prawa.
W zwróconych i zamieszkałych nieruchomościach obowiązywać ma czynsz regulowany. Koszty stale pokrywać mają tu lokatorzy. Zysk z czynszu, który otrzymywać mają właściciele, ustalać ma z kolei Rada Warszawy.
Ustawa nie znajdzie zastosowania w przypadku osób prawnych i nabywców roszczenia, także w przypadku, kiedy roszczenia zostały już zrealizowane w ramach dotychczas obowiązujących procedur.
Wniesione na podstawie ustawy powództwa mają być zwolnione z kosztów.
4 lata więzienia dla prawnika Stanisława Esz, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Taki nieprawomocny wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Warszawie.
Esz nie przyznał się do zarzutu, za który groziło mu od roku do 10 lat więzienia. Obrona wnosiła o uniewinnienie. Oskarżonemu zarzucono, że brał udział w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU na szkodę Polski.
Proces zaczął się we wrześniu ubiegłego roku. Toczył się niejawnie w specjalnie zabezpieczonej sali sądu ze względu na ważny interes państwa oraz wykorzystywanie materiałów objętych ustawą o ochronie materiałów niejawnych.
Zgodnie z prawem sentencja wyroku musi być jawna.
Dziewiątego marca Wielka Brytania uruchomi artykuł 50 Traktatu Unii Europejskiej w sprawie wyjścia ze wspólnoty, poinformował rzecznik brytyjskiej premier Theresa May.
Przedstawiciel brytyjskiego rządu przy Unii Europejskiej Tim Barrow powiadomił unijne instytucje, że tego dnia May wyśle oficjalny list informujący o zamiarze opuszczenia wspólnoty, podało Downing Street.
Rzecznik premier poinformował, że May planuje wcześniej odwiedzić 3 kraje wchodzące w skład Wielkiej Brytanii: Walię, Szkocję i Irlandię. Irlandię Północną. Jak wskazał, rząd nie planuje przyspieszonych wyborów parlamentarnych.
Premier May konsekwentnie realizuje Brexit, a wsparcia udziela jej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który nie popiera dominacji Niemiec Unii Europejskiej, zauważa dr Michał Kuś, politolog.
Teresa May z żelazną konsekwencją realizuje wolę wyborów. Na pewno pomaga jej tym fakt, że Brexit na razie nie powoduje jakichś kataklizmów gospodarczych, które przepowiadano. Nie powoduje częściowo dlatego, że Donald Trump obiecał specjalne umowy handlowe, które pomogą Wielkiej Brytanii poradzić sobie nawet nie będąc członkiem Unii Europejskiej i nie czerpiąc wszystkich korzyści z należenia do Unii Europejskiej jako do organizacji gospodarczej. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone tworzą teraz zwarty blok i w tym momencie Brexit nabiera realnych kształtów.
Przyszłotygodniowy termin jest zgodny z wcześniejszymi wypowiedziami May. Zapowiadała ona rozpoczęcie dwuletnich negocjacji w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przed końcem marca.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.